Gombrowicz uważał, że forma jest czymś, co dominuje w naszych relacjach międzyludzkich. Czymś, przed czym nie ma ucieczki. Przyprawiamy sobie gębę, upupiamy nawzajem i często kusi nas łydka. O co chodzi w Ferdydurkę i dlaczego wbrew groteskowemu i prześmiewczemu charakterowi treści tej powieści niesie ona ze sobą bardzo poważne przesłanie? Zapraszam do posłuchania podcastu. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Żeby zrozumieć Ferdydurkę Witolda Gombrowicza, należałoby rozpocząć od tego, że sugeruje się, iż powieść wydana w 1937 roku nawiązuje do wcześniejszego utworu Gombrowicza, pamiętnika z okresu dojrzewania, na którym krytycy nie zostawili suchej nitki. Dlaczego? Dlatego, że już na początku utworu spotykamy się z bohaterem o imieniu Józio, który ma lat 30, właśnie popełnił swoją pierwszą powieść i czeka na pierwszego czytelnika. Ku jego zdumieniu tym pierwszym czytelnikiem jest gimnazjalny profesor Pimko, który przeczytawszy jego utwór jest przekonany, że Józio wymaga powrotu na etap gimnazjum. Tutaj chciałabym jednocześnie podkreślić, że przedwojenne gimnazjum to nie jest to samo gimnazjum, które pojawiało się w minionych latach w Polsce. Jest to odpowiednik naszej szkoły ponadpodstawowej i Józio faktycznie zaprowadzony przez Pimkę trafia z powrotem do szkoły, do grona 17-letnich chłopców. Dlaczego samych chłopców? Tutaj również przypomnę, że w okresie przedwojennym nie było czegoś takiego jak koedukacja, czyli wspólne klasy żeńsko-męskie, były wyłącznie klasy męskie w szkołach, które były temu dedykowane i klasy żeńskie, które pojawiały się w szkołach dla dziewcząt. W każdym razie rzeczywistość, którą w szkole zastaje Józio, jest przerażająca. Poznajemy tam bardzo mdłe i raczej zniechęcające ciało pedagogiczne pod wodzą dyrektora Piórkowskiego. Sam profesor Pimko jest super berflem, ponieważ celuje w takiej czynności, którą tutaj prześmiewczo określa się upupianiem, zaraz do niej wrócę. Mamy też przykłady lekcji, na przykład lekcji polskiego z profesorem Bladaczką, czy lekcji łaciny i wówczas na tych lekcjach objawia się, proszę Państwa, to, czym szkoła de facto w ujęciu Gombrowicza jest. To jest instytucja skostniała, instytucja, która w ogóle nie przygotowuje uczniów do jakiejkolwiek pracy czy samodzielnego myślenia, nie mówiąc już o życiu. Ma tylko gotowy zestaw norm, regułek, które po prostu usiłuje uczniom wbić do głowy, a z tego wszystkiego rozliczana jest przez wizytatorów z instytucji wyżej, co oczywiście budzi przeogromny lęk w ogóle w nauczycielach, że wizytator mógłby wpaść na lekcję i zobaczyć, że nie przestrzegają oni zasad narzuconych odgórnie norm, że być może pozwalają uczniom na samodzielność w myśleniu, co byłoby niewątpliwie ogromnym grzechem z ich strony. Lekcja polskiego wygląda również w ten sposób, że w trakcie dyktowania nauczyciel każe uczniom zapisać zdanie o wielkości Juliusza Słowackiego, a kiedy jeden z uczniów, Gałkiewicz, buntuje się, mówiąc, że wcale nie był wielkim poetą, tak jak twierdzi nauczyciel, dochodzi do sprzeczki pomiędzy nimi, w czasie której nauczyciel z początku obraża Gałkiewicza i jego intelekt, a na koniec prosi o zmiłowanie, pokazując mu fotografię rodziny. Jest to oczywiście scena o tyle komiczna, co absurdalna, bo wiadomo, że takich scen w szkole raczej nie ma, ale mająca na celu podkreślenie, proszę Państwa, w ogóle absurdu tej edukacji w tamtym okresie. Dlaczego nauczyciel błaga o litość, pokazując zdjęcie najbliższych? No bo boi się utraty pracy. Tak jakby chciał powiedzieć, że no proszę cię, przestań mówić takie rzeczy, bo to zagraża mojej pozycji zawodowej. Proszę Państwa, uczniowie generalnie jednak na lekcji się nudzą, zajmują się różnymi dziwnymi, prawda, zajęciami. Lekcje dla nich nie są ciekawe. W czasie lekcji łaciny nagle wszyscy, jak jeden mąż, muszą natychmiast wyjść na przykład do toalety. I jak sama to czytam, to mam wrażenie, że chociaż to 1937 rok, to z wyjątkiem na przykład wyglądu ławek szkolnych, wiele z zachowań uczniów się nie zmieniło. Na przykład przed pytaniem, odpytywaniem z lekcji, tak jak na lekcji łaciny u Gombrowicza, wszyscy nagle muszą wyjść do ubikacji. Ja też to znam z własnego doświadczenia. Ale nie o tym chciałabym z Wami mówić. Chciałabym wrócić do tej kategorii, jaką jest upupianie, prezentowane właśnie przez szkołę. Pupa kojarzy się tak naprawdę z malutkim dzieckiem, z czymś delikatnym, drobnym. I generalnie o to tutaj chodzi. Upupianie moglibyśmy zastąpić słowem tak naprawdę infantylizowanie. Co to znaczy? To znaczy, że tym ludziom, którzy mają już te lat naście i z pewnością własne poglądy, jakieś sprecyzowane marzenia i plany, odmawia się dojrzałości. Odmawia się, traktując ich jak bezrozumne dzieci. Piłka jako superberfer, żeby dopilnować tego upupiania, na przykład zachęca matki chłopców, aby podglądały ich przez dziury w płocie. Powiecie, że to kolejne absurdalne zachowanie, no ale za moment Wam wyjaśnię, dlaczego to jest takie upupiające. Wyobraźcie więc sobie 17-latków, którzy próbują zachować się jak dorośli, pokazać kolegom, że są już dorośli i nikogo się nie boją, a tymczasem trafiają na wzrok matki gdzieś przez dziurę w płocie. Wszyscy chłopcy chcą wydawać się grzecznymi swoim mamom, więc ci też natychmiast muszą zmienić swoje pseudodorosłe zachowanie. Nie widzą bowiem, że to, co oni uważają za dorosłe i dojrzałe, w rzeczywistości jest jeszcze bardzo śmieszne i dziecinne. W każdym razie chłopcy w tym środowisku, do którego trafia Józio, dzielą się na dwie grupy. Ci pod wodzą Syfona, to są oczywiście chłopięta, a ci pod wodzą Miętusa, to są rzecz jasna pseudonimy, są to chłopcy. No i jak sama nazwa wskazuje, ci pierwsi są grzeczni, nienaganni, posłuchający profesorów, wręcz idealnie upupieni, natomiast chłopcy to są już ci bardziej zbuntowani. Dochodzi do pojedynku pomiędzy przywódcami tych dwóch frakcji. Syfon i Miętus walczą na miny. Syfon ma pokazać minę bardziej uduchowioną, a Miętus najbrzydszą, jaką mu się uda. I niestety Miętus zaczyna przegrywać, a widząc, że przegrywa, decyduje się na taki wyjątkowo drastyczny krok, mianowicie każe Syfona przytrzymać, a następnie, jak to opisuje Gombrowicz, gwałci go przez uszy. W wielu czytających ten fragment uczniach wywołuje to dziwny śmiech, ale proszę pamiętać, że to jest tylko metafora. Chodzi o to, że Miętus niewinnemu Syfonowi zaczyna szeptać do ucha różne właśnie zberezeństwa, jakieś nieprzyzwoite opisy i przez to właśnie Syfon już dłużej nie może być niewinny. Jest to tak straszny cios w życiu Syfona, że ten następnie popełnia samobójstwo, wieszając się. No i znowu powiecie, że to kompletny absurd, a ja Wam powiem tak, to prawda, bo mamy do czynienia z powieścią awangardową, powieścią, którą rządzi kategoria groteski, więc nonsensowne i absurdalne wydarzenia są tutaj tak naprawdę główną treścią, ale z drugiej strony nie pozwalają one nam się tak naprawdę śmiać, bo w rzeczywistości będą nas prowadzić jak po sznurku do bardzo gorzkich refleksji. Oczywiście profesor Pimko nie ustaje w zamiarze upupienia Józia i zaprowadza go na stację do ultranowoczesnej rodziny państwa młodziaków. Nazwisko znaczące. Państwo młodziakowie bowiem uważają się za rodzinę o nowoczesnych poglądach, które chętnie wymieniają przy stole. Pani młodziakowa nie przepada za Józiem, uważa, że będzie w stanie oduczyć go pus, bo on pozuje na dorosłego i daje temu upust już podczas obiadu, w czasie którego Józio stara się ją zdenerwować, na przykład babrając się w kompocie. Dlaczego? No bo Józio, powiedzielibyście tak kolokwialnie, nie kupuje całego tego sztafaru nowoczesności. Szczególnie kiedy rozmowa przy stole dotyczy zachowania Zuty, młodziutkiej nastoletniej pensjonarki, której rodzice tak dalece posuwają się w tej fascynacji nowoczesnością, że wręcz zachęcają ją do zajścia w nieślubną ciążę. Józio niszczy tę sytuację, mówiąc do Zuty mamusia, no bo wiecie, mamusia już nie kojarzy się z wyzwoloną pensjonarką, a następnie postanawia uknąć wyjątkowo wredny spisek, mianowicie wiedząc, że Zuta ma wielu wielbicieli, którzy wielbią jej łydkę i tutaj jest łydka jako ten symbol takiej nowoczesności, usportowienia, ale także taki symbol erotyczny, właśnie takiej fascynacji seksualnej. Postanawia umówić na schadzkę dwóch mężczyzn. Jeden z nich to rówieśnik Zuty, niejaki uczeń o nazwisku Kopyrta, a drugim okazuje się profesor Pimko. Tak właśnie, ten poczciwy stróż upłupiania ze szkoły. No i kiedy wreszcie Józio umawia ich na tę schadzkę jednocześnie, to wiedząc, że już obaj są w pokoju Zuty, krzyczy, że dom napadli złodzieje. Jak się nie trudno domyślić, inżynierostwo młodziakowie wypadają z sypialni i oczywiście o ile budzi w nich rozbawienie widok Kopyrdy schowanego w szafie, o tyle obecność starszego profesora Pimki w drugiej szafie niestety, ale odziera ich nagle z tej maski nowoczesności. Mianowicie inżynier nie jest w stanie już pogodzić się z tym, że córka mogłaby mieć romans z kimś de facto nawet starszym od tatusia i ta nowoczesność już tak dalece nie sięga. Jak się nie trudno domyślić, wszystko kończy się tak zwaną kupą, czyli wielką awanturą, zbiciem, tarzaniem się po podłodze, prawda, i dochodzeniem sprawiedliwości. Natomiast Józio wykorzystuje ten fantastyczny moment i ucieka ze stacji u młodziaków, jednocześnie widząc, że w kuchni znajduje się Miętus. Co ciekawe, Miętus na zawsze pozostał z tym paskudnym grymasem twarzy, tą miną, którą planował wygrać z Syfonem. To też jest, moi drodzy, metaforyczne. Wyobraźcie sobie, że ktoś bardzo, bardzo chce udawać jakąś osobę, no i w pewnym momencie może mu to tak zostać. Ta twarz może już z nim zostać, już nigdy nie będzie sobą. W każdym razie w drodze na wieś, gdzie Miętus planuje poszukiwać parobka i jednać się z parobkiem jako pani czy z dobrego domu, znajduje ich ciotka Józia, pani Hurlecka, no i oczywiście zabiera ich na dwór, dworek w Bolimowie. I tam mamy do czynienia z kolejnym środowiskiem, z takim tradycyjnym ziemiaństwem. I to tradycyjne ziemiaństwo oczywiście jest przedstawione również karykaturalnie. Oni wręcz drżą przed tym, żeby nie zniszczyły się te fasady dawnych, tradycyjnych zasad, biją służbę, cały dzień nic nie robią, leniuchują, jedzą i to wszystko tak nagle niszczy konwenans z zachowaniem Miętusa. Bo Miętus, bratając się z parobkiem Walkiem, po prostu się z nim zaprzyjaźnia, co powoduje, że służba troszeczkę się rozluźnia w obyczajach, zaczyna się wyśmiewać z państwa, tracą, że tak powiem, taką postawę bezwzględnego posłuszeństwa. No i oczywiście wuj Konstanty planuje zaprowadzić porządek w domu, bije Walka na oczach służby, ale nie wie, że tak naprawdę jest to początek końca, bo to jest przyczyną buntu wszystkich okolicznych, tam służących państwu mieszkańców. No i oczywiście znowu w Bolimowie pobyt Józia kończy się jedną wielką awanturą, w czasie której nasz bohater ucieka. No i rzecz jasna, do niego, że tak powiem, przywiązuje się córka państwa Hurleckich, Zosia. Podobieństwo imion z Zosią z pana Tadeusza nieprzypadkowe, tak samo jak podobieństwo dworku w Bolimowie do Soplicowa, tylko oczywiście podobieństwo tak jak w krzywym zwierciadle. Niemniej chciałabym zauważyć, że Zosia Gombrowicza to jest już panienka, no tak co najmniej 30-letnia, to już zupełnie inna kategoria. Nie powiedziałam jednak, że w tym przypadku i w tym środowisku mówi się o kolejnym symbolicznym pojęciu, które związane jest z ludzką anatomią, o tak zwanej gębie. Czym jest ta rzeczona gęba? To jest po prostu pewnego rodzaju forma, w którą jesteśmy wtłoczeni poprzez zasady i konwenanse, czyli tak jakby ludzie narzucają nam swoim zachowaniem nasze zachowanie. Przyprawiać komuś gębę to jest wyobrażać sobie tę osobę i pojmować ją, traktować w sposób, w jaki my myślimy, że ona funkcjonuje. Skutkiem tego nigdy nie jesteśmy w stanie ani być sobą, ani widzieć kogoś tak naprawdę. Czasami jesteśmy zdziwieni życiem pewnej osoby, kiedy się o nim dowiadujemy, bo mieliśmy przecież własne wyobrażenia i to jest ta gęba, którą narzucamy komuś innemu. Gęba jest oczywiście wynikiem pewnego rodzaju manipulacji czasem na współczesne czasy, przekładając na przykład medialnej. Ale proszę Państwa, podstawowym znaczeniem, które warto poznać przy okazji Ferdy Durkę, to jest pojęcie formy. Gombrowicz formą się brzydził, nie lubił jej i jego bohater Józio cały czas przed tą formą ucieka. To jest konwenans, czyli taka postawa życia zbiorowego. A więc godzimy się na pewne, powiedziałabym, status quo, zarówno zawodowo, czy w życiu rodzinnym. Przyjmujemy jakąś rolę, chociaż tak naprawdę czasami jest to zupełnie sprzeczne z naszymi marzeniami, czy naszym sumieniem. Bo wypada, albo nie wypada. I ta forma nie jest czymś, przed czym nie ma ucieczki, dlatego że bohater, jak na koniec mówi, ucieka z gębą w rękach. Forma jest takim środkiem komunikacji międzyludzkiej, że pozbawieni formy nie bylibyśmy w stanie się ze sobą porozumieć. To smutne, a jednocześnie wyjątkowo prawdziwe. Ferdy Durka jest, jak powiedziałam wcześniej, powieścią awangardową, dlatego też spotkacie się tam z różnymi rodzajami i gatunkami, z bardzo dziwną kompozycją, ponieważ te wszystkie trzy środowiska, które poznaje Józio, to rozdziały, które poprzegradzane są takimi wstępami do nowel i samymi nowelami o bohaterach o imieniu Filidor i Filibert, które naprawdę czasami są wyjątkowo nonsensowne. Mamy też pewnego rodzaju językowy miszmasz. Jest bardzo dziwna gramatyka. Mamy czasami właśnie takie nowotwory językowe, neologizmy. Mamy trzy typy narracji. Narracja z perspektywy Józia pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa z perspektywy narratora wszechwiedzącego w tych nowelach o Filidorze i Filibercie. I narracja odautorska, której autor się ujawnia i na przykład opowiada nam o swoim pojęciu formy. No i oczywiście wyjątkowo odrealniony świat przedstawiony, który pokazany nam jest groteskowo i bohater, który w rzeczywistości jest antybohaterem, bo zobaczcie, że nasz Józio to tak naprawdę niewiele działa, prawda? On tylko ucieka z poszczególnych środowisk. No może poza tym, że demaskuje fantastycznie obłudę państwa młodziaków. Gdzie są te wyolbrzymienia i takie dziwne, osobliwe formy? No zobaczcie chociażby, jak przedstawieni są nauczyciele. Nawet opis profesora Bladaczki powoduje, że wyobrażamy sobie bardzo brzydkiego człowieka. Bardzo dużo jest absurdalnych wydarzeń, chociażby to wydarzenie dotyczące syfona popełniającego samobójstwo, albo wycieczka naszych bohaterów pod koniec na wieś, w czasie której chłopi szczekają jak psy. To też ma symboliczny wymiar. Proszę pomyśleć, jak traktowano chłopów, jak państwo traktowali chłopów. Miesza się kategorie, tak jak powiedziałam, komizm i tragizm, no bo z jednej strony pojedynek na miny, z drugiej śmierć. No i na przykład cytuje się poezję, a potem pojawiają się jakieś wulgaryzmy czy gwara. To jest ta niejednorodność językowa. Ale to jest powieść, tak jak mówiłam wcześniej, ona jest groteskowa, jest miejscami zabawna, jest na pewno wyjątkowa, ale rodzi pewne gorzkie refleksje. Bo Gombrowicz chce nam powiedzieć niejako, że my nigdy nie jesteśmy sobą w relacjach z innymi ludźmi. To smutne, prawda? Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny podcast.